Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy audycji Czytać, aby być mądrym i pozdrawiamy z jesiennego Lublina. Dzisiaj wraz z panią Katarzyną Choduń z wydawnictwa Fundacji Servire Veritate Instytut Edukacji Narodowej chcemy państwu przedstawić propozycję książek dla dzieci i młodzieży, które godne są tego, by je przyniósł zacny święty Mikołaj. Jeśli coś was, drodzy słuchacze, zainteresuje szczególnie, to wyczerpujące informacje o każdej z omawianych publikacji odnajdziecie na stronie internetowej www.praweksiążki.pl. Pani redaktor, świecka kultura zawłaszczyła postać świętego Mikołaja, zdjęła mu z głowy mitrę, a włożyła krasnalowatą czapkę z pomponem, ascetycznego duchownego zamieniła na wesołkowatego grubaska. Warto chyba przypomnieć, kim naprawdę był święty biskup.
Piękny portret świętego Mikołaja odnajdziemy w książce Zofii Kossak pod tytułem Szaleńcy Boży. W listopadzie, rozpoczynającym się wspomnieniem wszystkich świętych, warto sięgnąć do tych historii. Szaleńcy Boży to 16 postaci i 16 różnych dróg do świętości. Pisarka chce nam uzmysłowić, że tak naprawdę sposobów na świętość jest tyle, ilu jest ludzi. Ale wspólny jest im rys, po ludzku rzecz biorąc, szaleństwa, porzucenia spokojnego, stabilnego życia, by zdobywać innych dla wiary, dla Chrystusa. Wśród opowiadań zebranych w tomie Szaleńcy Boży znajdziemy żywoty m.in. Andrzeja Boboli, świętej Klary czy Jadwigi Śląskiej. Opowiadania te wyrosły z wielu wieków tradycji, z przekazywanych z pokolenia na pokolenie legend, tak jak na przykład opowieść o świętym Mikołaju. Ponieważ książka Szaleńcy Boży posiada wersję dźwiękowo dołączoną do drukowanej, wysłuchajmy opowieści o tym świętym biskupie.
Pierwsze dary świętego Mikołaja. Dom ubogiego symforiona kamieniarza stał przy głównym placu Miry, górującym wysoko nad płaskowzgórzem licyjskim. W oddali błękitniało morze. Plac był duży, nieustannie wypełniony tłumem ruchliwym i gwarnym, wieczną radość dla oczu dziecięcych stanowiącym. Przeto Prakseda, Sekundus i Abdon, nędzne potomstwo ubogiego symforiona, przesiadywali całe dnie przed domem, sycąc oczy, by oszukać głód żołądka. Nagie ich ciałka, wystalizną kości, jaskrawo wyrażały zadawnioną biedę. Gdy wieczór zapadał, do wygłodniałych dzieci powracał równie jak one wychudły ojciec Symforion, cały dzień pracujący w kopalniach marmuru, w twardym trudzie zdobywający prawo do nędznego życia. Przynosił dzieciom garść fig i suchy placek jęczmienny, po czym układali się na spoczynek przed drzwiami niskiego domostwa. Plac zalegała cisza. Czerwone latarnie błyskały u drzwi winiarni. Gdy i one zgasły, maleńkie, samotne światło ponad bazyliką, jak baczne oko, czuwało nad uśpionym miastem. Każdy z mieszkańców, spojrzawszy w tę stronę, wiedział, że to płonie lampka zatlona ku czci Matki Bożej, przed której obrazem sędziwy biskup Miry, świątobliwy Epifanes, trawi dnie i noce na nieustannej modlitwie. Z pięknego swego domu, na przeciwnym końcu placu tuż przy domku kamieniarza stojącego, patrzył uparcie w światełko migocące w komnatce biskupa Mikołaj, syn Eusebiuszowy. Młody był, brzydki i nieśmiały. Dziwaczna nieśmiałość pętała go od dziecka niby sieć. Stronił od ludzi, których lękał się w cichym swym sercu. Bezpieczny byłby i wolny gdzieś na dalekiej pustyni. Los zaś uczynił go dziedzicem wielkiego majątku, z którym nie wiedział co począć. Noce jego były bezsenne i nużące ciężką troską. Nie chciał bogactwa, a jakby je rozdać, nie wiedział. Nieśmiałość kleiła mu wargi, gdy pragnął rozważnej porady starszyzny. Zawezwać ubogich, niech biorą? Ścierpnął i skulił się w sobie na myśl, że ogłoszono by go dobroczyńcą i wyniesiono w triumfie na plac. Zbierała ochota rzucić wszystko i nocą ujść z domu, lecz wstrzymywała myśl o chciwym krewniaku, który przyjdzie, dom opuszczony zajmie i twardą dłonią zacięży nad niewolnikami. Udarował ich wolnością, oni przed się padli mu do nóg, błagając, by im pozostać pozwolił. I plątał się bezradnie wśród swych bezużytecznych dostatków, których podjąć i dobroczynnym potokiem między ludzkość skierować nie umiał. Świt błysnął, różowiąc góry. Ranny wiew odświeżył skołataną głowę. Stroskany młody bogacz spojrzał z ganku w dół, gdzie kamieniarz Symforion ziewał, powstając do pracy. Dzieci spały nagie, skulone pod chłodem nocy, podobne do sinych trupków. Nagły ból ścisnął serce Mikołaja. Zaprawdę, pomyślał, wszystko na świecie jest lżejsze i do zniesienia łatwiejsze niż niedola małych dzieci. Współczującym okiem ogarnąć można każdy ból i pójść swoją drogą spokojnie, jeno niecierpienie dziecka. Człowiek dojrzały zna przyczynę i powody swego bólu. Człowiek dojrzały zapaśnikiem jest świadomym. Dzisiaj leży powalony, kto zaś wie, czyli sam nie tłoczył przeciwnika wczoraj. Któż odgadnie, jaki odwet gotuje mu jutro? Lecz krzywda dziecka cięższa jest niż świat. Niewinne oczy zachodzące łzami, z bolesnym zdziwieniem nad złem, palące są i niezapomniane jak wyrzut Boga samego. Niewinność Chrystusowa mieszka w drobnym ciałku, nieznającym grzechu ni jego przyczyny. Kto miłuje Chrystusa, miłować musi ponad wszystko inne dzieci. Przez nie dojdzie ku niemu najłacniej. Biada życiu, które krzywdzi małych. Szczęśliwy, kto krzywdę dziecinną nagrodzi. Stukot oddalających się śpiesznie sandałów obudził w nocy Praksedę, córkę Symforiona. Ciemna postać w naciągniętym głęboko kapturze mignęła w zdziwionych oczach dziewczynki. Odwróciła się na drugi bok, by zasnąć ponownie, gdy zapach bliski nęcący poderwał ją na nogi. Instynktem głodnego zwierzęcia wyczuła jadło w pobliżu. Sięgnęła ręką, znalazła. Ze zdławionym piskiem zdziwienia kopnęła w chude żebra braci. Na wpół przytomni ze snu rzucili się na nią, na zdobycz. Nie mówili nic. W mroku nocnym, węchem i dotykiem raczej niż oczami, rozpoznawali, zachwystując się spazmem rozkoszy, z widzenia jeno znajome mięsiwo pieczone w szafranie, węgorze tłuste w oliwie i placki lepkie od miodu, wonne od korzeni. Jedli żarłocznie, pomrukując z rozkoszy, jak to czynią zwierzęta, aż gdy szczęki im ustały, a kałdunki po raz pierwszy w życiu stały się pełne i ciężkie, przebudzili śpiącego opodal ojca. Ubogi kamieniarz, ostrożnym człowiekiem będąc, nie zadowolił się samym faktem radosnym. Nasyciwszy głód, zapragnął wiedzieć, skąd spadły dary nieznane. Lecz Prakseda nie umiała nic powiedzieć. Obudziła się, bo nieznajomy człowiek biegł przez plac. Poczuła placki, bo leżały tuż obok. Zatliwszy olejny kaganek, Symforion podjął ostrożnie resztę zapasów, by skryć je w izbie przed okiem zawistnych sąsiadów, i radość odjęła mu mowę. Oto jeszcze lniana szatka, w sam raz dla Praksedy, i opończe ciepłe wielbłądzie dla chłopców, i woreczek dzwoniący, a w nim? Ach, ach, ach! Przyciskając go oburącz do piersi, nędzarz dygotał jak liść. Nie będą już nigdy głodni. Ukląkł, bijąc pokłony Stwórcy, a także i Bogom, nie wiedział bowiem, kto mu ten dar zesłał. Ubogi dotychczas kamieniarz nie wiedział, co o tym myśleć. Nie wiedział również, że zaraz następnej nocy dzieci uboższego jeszcze niż on Nazariusza takiż sam skarb przy ubogim swoim posłaniu znalazły. i że równie jak on, ostrożny Nazariusz, zalecił dzieciom milczenie. Z kolei bogatymi się zbudziły i małe córki starej Darii, wdowy niemocą ruszonej, potem Rustykus i Klemens, sieroty po Tymoteuszu tragarzu. Nie mijała noc, by ktoś z ubogich, dzieci mających, obdarowany nie został. Nikt dotąd nie widział tajemniczego przybysza. Zjawiał się, gdzie się go nie spodziewano, i rzuciwszy do wnętrza domu lub przed progiem tłumok z darami, znikał bez śladu.
Opowieść o świętym Mikołaju przybliżyła nam postać tego wielkiego świętego, dziś tak chętnie wykorzystywanego przez komercyjne reklamy. I zastanówmy się, czy biskup pochwaliłby prezenty, które chcemy sprawić dzieciom w dniu jego święta?
Myślę, że nasi słuchacze są tego świadomi, że prezenty dla dzieci nie mają cieszyć przez krótką chwilę, zanim zostaną rzucone w kąt. Lecz przede wszystkim powinny prowadzić dziecko ku prawdzie, pokazywać dobre wzory, uczyć szlachetności. Dlatego w pracach wydawniczych naszej fundacji przywołujemy wielkie, wspaniałe dzieła polskiej literatury z czasów, kiedy pisarze rozumieli, że ich twórczość powinna rozwijać duszę dziecka zamiast jej szkodzić.
Wśród pięknych publikacji, które spełniają tę rolę, są książki Zofii Kossak. Dla młodszych dzieci Kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzata, a dla starszych Topsy i Lupus.
Te dwie pozycje nareszcie po wielu latach starań znalazły się w kanonie lektur szkolnych. Ich przesłanie jest niezwykle pozytywne. Uczy dzieci, że dobro zwycięża zło, że wszystkie trudności można wspólnie pokonać, a wyrządzone krzywdy naprawić. Baśń Kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzata to opowieść o przygodach sympatycznych maleńkich stworków zamieszkujących stary dwór. W obliczu zagrożenia, choć mali i słabi, wspólnie podejmują wysiłek, by ratować dom i jego mieszkańców. I wygrywają. Druga książka, Topsy i Lupus, dla nieco starszych dzieci, opowiada o przygodach Topsego, małego buldoga, który dzięki umiejętnej tresurze uczy się porozumiewać z ludźmi. Ta niezwykła zdolność sprawia, że zostaje wykradziony i sprzedany do cyrku. Na pomoc uwięzionemu Topsiemu wyruszają przyjaciele, którzy po wielu zabawnych, ale i niebezpiecznych perypetiach uwalniają go z niewoli.
Kolejną książką wydaną dla młodych czytelników przez Fundację Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej jest wspaniała baśń Perły Księżniczki Mai, autorstwa Marii Bujno-Arctowej, pisarki, której książki wszyscy pamiętamy ze swego dzieciństwa.
W polskich domach nie było chyba półki z dziecięcymi książkami, wśród których nie znalazłaby się jakaś książka Marii Bujno-Arctowej, autorki ponad 60 pozycji dla małych czytelników. Wszystkie jej książki niosą ze sobą przesłanie, w które warto się wsłuchać, o sile dobra i miłości, które pozwalają przetrwać ciężkie chwile. Pisarka w całej swej twórczości podejmowała kwestię zmagania się dziecka z trudnym losem i jego ostatecznym zwycięstwem nad przeciwnościami. Ten motyw także przewija się przez strony baśni Perły Księżniczki Mai.
Mała Maja to dziewczynka, która dzielnie stawia czoło wyzwaniom losu. Choć wychowana w bogactwie i beztrosce, nie waha się poświęcić swego szczęścia, by ocalić ukochany dom i rodzinę.
Proszę jednak nie myśleć, że to jakaś nudna, dydaktyczna historia. W tej opowieści jest wszystko, co kochają mali czytelnicy. Zaczarowane łabędzie, stary park z wieloma tajemnicami, niezwykłe perły i podwodne królestwo syren. Na kartach pereł księżniczki Mai krzyżują się baśniowe motywy i wątki z polskiej historii. A wszystko w scenerii szlacheckiego dworu i wspaniałej przyrody, która była najlepszym miejscem do przeżywania przygód, zanim dziecięcy świat został zawężony do małych ekranów smartfonów.
Jak fantastycznym miejscem dla przygody może być przyroda, ukazuje absolutna nowość w wydawniczej ofercie Fundacji Servire Veritatis Instytut Edukacji Narodowej. Jest nią bestsellerowa baśń Zofii Urbanowskiej pod tytułem Guciu Zaczarowany. O tym wydawnictwie rozmawiamy z profesorem Arturem Mamczarzem-Plisieckim z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Guciowi H. nic nie brakowało do szczęścia, a jednak, dziwna rzecz, nie był szczęśliwy. Miał ojca zamożnego, cieszącego się powszechnym szacunkiem, mateczkę piękną i dobrą jak anioł, siostrzyczkę, nie umiejącą mu nic odmówić, o cokolwiek by ją poprosił. Miał dużo pięknych książek z obrazkami, fuzję, która nie mogła zabić nikogo, ale gdy na nią nakładał kapiszony, strzelała z wielkim hukiem i dymem. A co najważniejsze, miał ślicznego, żywego kucyka, maści siwo-jabłkowitej, którego zazdrościli mu wszyscy chłopcy z sąsiedztwa. Tak zaczyna się wspaniała książka dla dzieci Gucio Zaczarowany. Została ona teraz wznowiona przez Fundację Servire Veritatis Instytut Edukacji Narodowej. Autorką książki była Zofia Urbanowska, a zilustrował ją pięknymi, baśniowymi obrazkami Kazimierz Wasilewski. Jest to naprawdę bardzo ciekawa książka dla dzieci. Gdy pierwszy raz się ukazała w 1884 roku, Gucio Zaczarowany miała podtytuł Powieść dla młodszych dzieci. Autorką jest Zofia Urbanowska, która żyła na przełomie wieku. Urodziła się 15 maja 1849 roku, a zmarła niedługo przed wybuchem II wojny światowej, bo 1 stycznia roku 1939. Była bardzo poczytną pisarką dla dzieci i młodzieży. Była również dziennikarką, nauczycielką, publicystką. Dożyła prawie 90 lat. Wydawała także inne powieści dla dzieci, dla młodzieży, takie jak Złoty Pierścień, Księżniczka. Taka też ukazała się powieść, której tłem była przyroda tatrzańska i podhalański folklor, czyli Róża bez kolców, oraz niezwykłą, wspaniałą książkę, właśnie Gucio Zaczarowany. Jest to baśń, opowieść o leniwym chłopcu, przemienionym przez wróżkę w muchę i zmieniającym swój charakter pod wpływem zwierząt. Ale oczywiście nie tylko zwierząt, bo on jako ta mucha obserwuje, że wszystko w przyrodzie ma swój porządek i ład, że wszystko jest cudownie zorganizowane, że stworzenia wszystkie, tam pada takie zdanie, pracują dla wspólnego dobra. Uczy się tej pracy, uczy się porządku, uczy się tego ładu w przyrodzie od wróbla, pająka, od pszczół, kreta, także chrabąszczów. A zatem jest to książka, która uczy przyrody, która również odpowiada na polski temperament, charakter narodowy, bo wiemy, że naszą podstawową wadą jest brak systematyczności, ten wspomniany zapał, marzenie o wielkich wydarzeniach, a taki brak systematycznej właśnie pracy. Więc jest to książeczka naprawdę, naprawdę znakomita. Ona była, jak mówiłem, bardzo chętnie czytana i kochana przez czytelników. Jest tam również taki fragment o polskim dworku, o polskiej obyczajowości. Są modlitwy, no i jest właśnie dobra nauka, która płynie dla polskich dzieci. Tak jak mówiłem, ta książka była bardzo chętnie czytana. Barbara Stefania Kosutówna na przykład, poetka, pisarka, działaczka niepodległościowa, tak mówiła o Zofii Urbanowskiej. Kochaliśmy jej książki, a tym samym ją, panią, która pisze dla dzieci. Panią, która dała nam Gucia Zaczarowanego, radość naszych dni dziecięcych i wieku młodzieńczego. Mam nadzieję, że również czytelnicy dzisiaj pokochają Zofię Urbanowską i Gucia Zaczarowanego.
Dziękujemy profesorowi Arturowi Mamczarzowi Plisieckiemu za podzielenie się z nami spostrzeżeniami po lekturze książki Gucio Zaczarowany, a Państwa zapraszam do wysłuchania fragmentu dźwiękowej wersji książki w interpretacji pana Andrzeja Gładysza.
Rozdział 10. Statek Gucia przybija do Królestwa Pszczół. Zmiana krajobrazu odwróciła jego myśli w inną stronę. Znajdowali się w głębi lasu, w samym środku wielkiego miasta pszczół. Gmachy drewniane na wysokich nogach stały rzędami wśród zieleni, a wkoło nich uwijały się tłumy pracowitego narodu. — Możesz puścić swój statek na wolę wiatrów — rzekła do niego Joasia, bo już przybyliśmy do celu. Ten oto pierwszy gmach z brzegu to zamek naszej królowej. Gucio przypatrywał się z ciekawością spadzistemu dachowi zamku, bijącemu w oczy z daleka czerwoną barwą. Ścianom niebiesko pomalowanym i obitym słomą z przodu i po bokach, balkonom znajdującym się przy niektórych okienkach, a najwięcej wysokim nogom, na których stał zamek.
— Dziwny kształt — zauważył. — Wygląda to jakby bocian stojący w trawie. Nie widzę nigdzie bramy. Tylko dwa malutkie okienka — jedno u góry, drugie u dołu.
— Jest jeszcze i z boku — odpowiedziała Joasia. — Cóż chcesz? Pszczoły nie mogą mieszkać tak samo jak ludzie. Zresztą one mają nieprzyjaciół, więc dla zabezpieczenia od nich ludzie budują im zamki warowne.
— Pszczoły mają nieprzyjaciół — powtórzył ze zdziwieniem. — A to jakich? —
— O, bardzo wielu. Myszy, ptaki, osy, motylice, trupie główki.
— Co też ty mówisz? Albo ludzie chodzą po śmierci? Mama mówiła mi zawsze, że nie trzeba wierzyć w takie brednie.
— Ależ to nie duch żaden, tylko ćma szara, nazywająca się tak dlatego, że nosi na grzbiecie żółty znak — podobny z kształtu do trupiej główki. W nocy, gdy pszczoły siedzą cicho, wciska się ona do ula, miód wyjada, roboty im psuje, nawet czasem obiera tam sobie mieszkanie, bo żądło pszczół nie wnika w jej ciało przez grubą skórę, jaką ma na sobie. To też, choćby człowiek porobił większe wejścia do ula, pszczoły zaraz by je zamurowały.
— Czy wszystkie pszczoły na świecie mieszkają w takich zamkach z kolorowymi dachami i ścianami obitymi słomą? — zapytał Gucio.
— O nie! W każdym kraju mają inne mieszkania. U nas te ozdobne budynki niedawno weszły w użycie. Po większej części pszczoły mieszczą się w wysokich pniach wydrążonych wewnątrz, nakrytych małym słomianym daszkiem i wyglądających jak wieże, albo w dziuplach drzew po lasach. Te oto budynki, które widzisz, są dla pszczół wygodniejsze, a przez to więcej sprzyjające gromadzeniu miodu. Ale dość już tej gawędki, rozwijaj skrzydła i lećmy.
Był to fragment dźwiękowej wersji książki Gucio Zaczarowany. Pani redaktor, mówiliśmy już o książkach dla dzieci. A co z młodzieżą? Wiemy, jak trudno jest się do niej przebić z jakimś wartościowym przekazem.
Jest niestety trudno. Wydaje się, że cała kultura masowa się sprzysięgła, by niszczyć w młodych ludziach wszelkie zarodki dobra, prawdy i piękna, które rodzice i dziadkowie starają się im zaszczepić. Tylko że to, co świat im oferuje, odbierając Boga, to żadne szczęście i wolność, co widać po statystykach depresji i prób samobójczych młodzieży. O tym, gdzie znaleźć prawdziwe szczęście, mówi redemptorysta, ojciec Marian Pirożyński w książce Tajemnica Szczęścia.
Ojciec Marian Pirożyński znany jest z wcześniej wydanych przez Fundację Servire Veritatis Instytut Edukacji Narodowej książek Kształcenie Charakteru, Panna Chrześcijanka i Baczność Młodzieńcze. Rady podane w tych książkach są dostępne dla wszystkich. Nie są to jakieś wielkie wysiłki, ale przepis na to, jak małymi krokami dążyć do osiągnięcia nie tylko życiowych celów, ale przede wszystkim szczęścia w niebie.
We wszystkich tych pozycjach odkrywamy prawdę, że droga do poznania czy też do uformowania samego siebie jest wyboista, ale przy tym też i bardzo satysfakcjonująca. Znana i ciesząca się zasłużoną popularnością książka Kształcenie charakteru uczy młodych, jak pracować nad sobą. I choć praca ta wymaga wysiłku, wytrwałości, cierpliwości, to jest to warunek dobrego, szczęśliwego życia. Ale są to ciągle środki ludzkie, naturalne. W książce Tajemnica Szczęścia ojciec Pirożyński idzie krok dalej. Przedstawia program kształcenia charakteru chrześcijańskiego środkami nadprzyrodzonymi, czyli z jednej strony wychowanie cnót, a z drugiej życie wiarą, modlitwa, przystępowanie do sakramentów. To nas chroni od rozpaczy w godzinie próby, od pokus, od złych wyborów.
Wszystko staje się możliwe, jeśli Bóg znajdzie się na pierwszym miejscu naszego życia. Książka Tajemnica Szczęścia ukazuje młodym drogę do doskonałości, w której towarzyszem jest Chrystus, z całym bogactwem łask. Dziękuję pani Katarzynie Chodoń z wydawnictwa Fundacji Servire Veritatis Instytut Edukacji Narodowej za spotkanie, a państwu za wspólnie spędzony czas i rozmowę o książkach. Szaleńcy Boże, Kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzata oraz Topsy i Lupus, Zofii Kossak. Perły księżniczki Mai, Marii Bujnarctowej. Gucio Zaczarowany, Zofii Urbanowskiej. Kształcenie charakteru oraz Tajemnica Szczęścia ojca Mariana Pirożyńskiego. Jeśli nie zdążyli państwo zanotować tytułów omawianych dziś książek, zapraszamy na naszą stronę internetową www.praweksiążki.pl, gdzie znajdują się szczegółowe informacje o każdej z nich. Pozostajemy też do państwa dyspozycji pod numerem telefonu 607 664 978. Powtarzam, strona internetowa www.praweksiążki.pl i telefon 607 664 978. Żegnając się, raz jeszcze apelujemy. Nie zaśmiecajcie pokoi dziecinnych, a przede wszystkim główek waszych pociech, byle czym. Chińska tandeta zaraz pójdzie w kąt, a wy stracicie okazję, by przekazać dzieciom i wnukom ważne i wartościowe dla ich rozwoju prezenty. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.